Chyba wszyscy dzisiaj usłyszeliśmy, bo tak w pierwszym czytaniu, jak i w psalmie, jak i w Ewangelii ten motyw się pojawia. Właśnie jakby głównym obrazem dzisiejszego Słowa Bożego jest winnica. Dla nas może to jest troszeczkę odległy obraz, ponieważ u nas winnic nie ma, chociaż ostatnio podobno na nowo niektórzy zaczynają winną latorość uprawiać. Ale na pewno ta roślina jest znana na Bliskim Wschodzie. Pan Bóg, posługując się obrazem winnicy, mówi o swojej miłości. To, co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, to jest piękny liryk o miłości. To jest skądinąd jeden z najpiękniejszych takich fragmentów, bardzo poetycki, który znajduje się w Biblii, w Starym Testamencie. Przez proroka Izajasza Bóg mówi o swojej miłości, jaką ma do narodu wybranego, jaką ma do każdego Izraelity. Chcę wam, przez proroka Izajasza, Jahwe mówi, chcę wam powiedzieć o mojej miłości do was, o tym, co dla was zrobiłem. Ale źle by było, gdybyśmy to słowo zostawili tylko Żydom do słuchania. My jesteśmy nowym Izraelem. My jesteśmy także winnicą pańską. Pan Jezus też mówi o winnicy pańskiej. Któregoś dnia użyje takiego bardzo pięknego obrazu, mówiąc o nim i o naszej relacji z nim, posługując się obrazem krzewu winnego. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, by przynosiła owoc obficzy. Wy jesteście już czyści dzięki słowu, które powiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. My jesteśmy winną latoroślą. Dobrze by było, myślę, naprawdę, żeby każdy usłyszał to, co Pan Bóg do niego dzisiaj mówi. Ja wam to sparafrazuję. Pierwsze czytanie, proroka Izajasza. Posłuchaj, przyjacielu, o mojej miłości, którą mam do ciebie. Jesteś moją winnicą. Posłuchaj, przyjacielu, o mojej miłości, jaką mam do ciebie. Posadziłem cię na żyznym pagórku. Okopałem cię, oczyściłem z kamieni. Zasadziłem w tobie szlachetną winorość. Pośrodku niej zbudowałem wieżę, także kadź w niej wykułem. Oczywiście my tego do końca nie rozumiemy pewnie, tak jak mówiłem, ale to jest opis tego, jak Pan Bóg się o nas troszczy. Jesteśmy winną latoroślą. Każdy z nas jest winną latoroślą, która została, można powiedzieć, zasadzona na tej ziemi. Zostaliśmy obdarowani przez Pana Boga z Jego miłości życiem. Każdy z nas został obdarowany konkretnie darem kobiecości albo darem męskości. To jest dar dla tego świata. Tutaj wszyscy zaraz na początku jeszcze bardziej zostaliśmy obdarowani i otoczeni murem Ducha Świętego na Chrzcie Świętym. Wydarzył się niebywały cud na Chrzcie Święty z nami. Zostaliśmy przebóstwieni. Od tamtej pory rzeczywiście w nas mieszka Bóg, Duch Święty. Zostaliśmy obdarowani rozmaitymi darami i talentami. Można, posługując się dalej tym, mówić, że Pan Bóg użyźnił nasze serca darami Ducha Świętego na bierzmowaniu i ciągle nas użyźnia w sakramencie Eucharystii, naszej codzienności, dotykając nas swoją mocą, swoją łaską. No i oczekuje i spodziewał się Pan, przyjaciel, że winnica wyda winogrona. Czy my widzimy w ogóle Bożą miłość? Czy My słyszymy o tej miłości. Czy dostrzegamy to obdarowanie od Pana i czy przynosimy owoce w swoim życiu?
Na to pytanie wydaje się, że wielu z nas może powiedzieć, że nie. Nie widzimy działania Pana Boga w naszym życiu, nie widzimy Jego prowadzenia, nie doświadczamy też tego, żeby słyszeć Jego głos. Może jest tak, że wielu z nas nigdy nie widziało siebie jako pięknej winnicy, jako kogoś, kto został tak obdarowany, jak powiedział o tym przed chwilą ojciec Janusz. A może niektórzy rzeczywiście byli, odkryli to, ale pozwolili na to, żeby, idąc tutaj za słowami psalmisty, ktoś zburzył to ogrodzenie, żeby to, co było piękne w tej winnicy, zostało zniszczone. I ma to swoje konsekwencje, bardzo konkretne w naszym życiu. Idąc za psalmistą, konsekwencja pierwsza jest taka, że każdy przechodzień zrywa owoce, niszczy ją. Zrywa owoce. Dobrze jest zobaczyć, że z zewnątrz przychodzi zniszczenie, a równocześnie jedną z tych konsekwencji jest to, że ta osoba, która tego doświadcza, nie ma odwagi, nie ma siły na to, żeby gdzieś nie zgodzić się na jakieś zło, na to zniszczenie. Ona jest tak osłabiona, że nie ma na to siły. Dobrze jest zobaczyć, że jednym ze skutków jest też to, że w tej osobie jest zgoda na taką manipulację z zewnątrz. Na to, żeby podłączać się pod kogoś, kogo traktuje jako większego, silniejszego, mądrzejszego. Idąc dalej za tym psalmistą, możemy usłyszeć, że dzik leśny niszczy. Niszczy tą winnicę. Co to znaczy? Tak naprawdę to znaczy jedną rzecz, że ta osoba bardzo łatwo poddaje się temu, że coś z zewnątrz jest ją w stanie wybić. Jest ją w stanie wyprowadzić z równowagi. Tam nie ma tego, co dawałoby jej siłę, pokój. W tej osobie jest też takie pozwolenie na to, żeby z zewnątrz ktoś tak ją kontrolował, że jest w stanie wejść w jakiś wir pracy, żeby pokazać, że jest w stanie wszystko perfekcyjnie wykonać, bo ktoś z zewnątrz to dokładnie sprawdzi. Idąc za świętym Pawłem, możemy zobaczyć, że ma to też takie bardzo konkretne konsekwencje wewnętrzne. To zniszczenie tego ogrodzenia sprawia, że pojawia się jakiś niepokój, lęk, kłamstwo. Tutaj dochodzi do tego, że ta osoba manipuluje. Pojawia się niesprawiedliwość, nieczystość. Słuchajcie, w takiej osobie, która nie doświadcza tej bliskości Pana Boga, nie doświadcza tego obdarowania, pojawia się takie doświadczenie pustki i samotności, w której ona, nawet wchodząc w jakieś zło, nie widzi, jak można z tego wyjść. Co więcej, nawet jeśli widzi, to nie ma na to siły. Jest to taka niemoc, w której nawet gdyby chciała czy chciał, nie potrafi wyjść ponad to. Dobrze jest zobaczyć, że takich osób, które nie doświadczają tej bliskości, pojawia się tak naprawdę gdzieś brak widzenia sensu tego, co robią. Nie widzimy, po co są te studia, po co jest ta praca, to wszystko, co jest związane z rodziną, z małżeństwem. Nie widać sensu tego. Dobrze jest zobaczyć, że w tym też pojawia się takie bieganie za tym, żeby ktoś z zewnątrz zaspokoił jakieś nasze pragnienia, głody, tej miłości, bliskości. Pojawia się brak wierności w małych rzeczach, później w dużych. Ale w tym wszystkim to, co jest najtrudniejsze, to to, że my nie umiemy kochać. Naprawdę, ani siebie, nie potrafimy kochać siebie, ani też tym bardziej innych. Idąc tutaj znowu za tym obrazem, który pokazuje nam Izajasz, stajemy się jak taka pustynia. Nie ma życia. Jest jakiś smutek, ale tam nie ma życia. Co więcej, tam nawet nie widać źródeł, z których można byłoby czerpać. Jest taka beznadzieja, może nawet czasami się pojawić. Ta pustynia też jest też obrazem tego, że na pustyni trudno jest wytrzymać. Taka osoba nie jest w stanie wytrzymać sama z sobą. Tym bardziej inni wokół niej nie są w stanie wytrzymać z nią. Rodzi się pytanie, co zrobić, żeby odkryć, że jesteśmy tą piękną winnicą.
Psalmista, który w jakiś sposób komentuje proroka Izajasza w tym psalmie, daje nam odpowiedź. Po tym, jak w pierwszej zwrotce opisuje piękno winnicy, która została zasadzona w ziemi obiecanej. Później opisuje to zburzenie, które ojciec Łukasz próbował egzystencjalnie pokazać w naszym życiu. Pojawia się trzecia zwrotka. Powróć, Boże zastępów. Wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorość i chroń to, co zasadziła Twoja prawica. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie Boże zastępów. Nawet jeżeli pozwoliliśmy, żeby nasza winnica, nasze serce zostało zdruzgotane, zniszczone czy nadwątlone. I może nawet jeżeli pozwoliliśmy, że zamiast winogron wydajemy cierpkie owoce, zamiast słodkich owoców miłości wydajemy cierpkie owoce naszych wad, to jeszcze nas nie przekreśliło. Bo Pan może przyjść i odbudować swoją winnicę. Ale czego potrzebujemy? Jest takie wezwanie wielkopostne. Nawróć się i uwierz w Ewangelię. Trzeba się zwrócić do Pana. Pierwszy to zwrócić się, żeby przyszedł. Powróć, Boże zastępów. Przyjdź i ratuj to, co zasadziłeś. Odnów mnie, Panie. Odnów, Panie Boże, moje życie. Niech radość znowu zagości na moim obliczu. Będę uzdrowiony, będę zbawiony. Tak mówi psalmista. Nawróć się i uwierz Ewangelii. Jak Pan przychodzi do nas? Na różne sposoby. Ale jednym z podstawowych i pierwszych warunków nawrócenia i pierwszy krok nawrócenia to jest co? To jest posłuchanie Pana, usłyszenie tego, co On do mnie mówi. To jest przyjęcie Jego słów, bo Pan Jezus przychodzi do nas w swoim słowie. Teraz Pan Jezus przychodzi do nas, teraz. Nie tylko w Eucharystii, czyli w ciele pańskim, ale w swoim słowie przychodzi Pan Jezus. I to żywy Bóg przychodzi. To bardzo dobrze widać w Apokalipsie. Apokalipsa jest wielką wizją, którą dostaje święty Jan Apostoł na wygnaniu. Ukazuje mu się zmartwychwstały Pan, oczywiście już w swojej chwale. Pełen blasku i potęgi, pełen wszechmocy i świętości. Ja, Jan, byłem na wyspie Patmos i doznałem zachwycenia w dzień pański. Dosłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Co widzisz, w księdze napisz i poślij do kościoła. Odwrócił się i zobaczył Syna Człowieczego. I tutaj posługuje się już językiem poetyckim, jak widzi Pana Jezusa. Pan Jezus mówi mu, że on się zląkł. Pan Jezus kładzie na nim rękę i mówi, nie bój się. I to, co widzisz, napisz i poślij do kościołów. I za chwilę pojawia się tak zwanych 7 listów do poszczególnych kościołów, gdzie zmartwychwstały Pan konkretnie do konkretnych wspólnot mówi słowa. A te listy kończą się tak. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Jeżeli chcemy się nawrócić, jeżeli chcemy spotkać się z Panem, to trzeba najpierw posłuchać Jego słowa. Uwierzyć, to znaczy dać posłuch. Dosłownie tak by to trzeba tłumaczyć. Dać posłuch słowu, które Pan do nas wypowiada. Ale Pan nie tylko mówi, ale przychodzi w tym słowie realnie. Nasz ojciec Badeni, świętej pamięci, o którym mówimy, że odszedł naprawdę jako taki święty człowiek, w ostatniej swojej książce, którą jakby powiedział, bo ktoś inny to redagował, redaktorce w którymś momencie pisze takie zdanie. Niewidzialny Pan Bóg wyraźnie jest wyczuwalny w tekście Pisma Świętego. Dlatego widzenie niewidzialnego jest bardzo ważne i możliwe. Wielu przychodzi do mnie, młodych ludzi, nie tylko młodych, mówią, a ja nie słyszę Pana Boga. Albo jak często jak rozmawiam o modlitwie, to zadaję pytanie takie, a co ci Pan Bóg mówi? Co słyszysz? Nic nie słyszę. I zdziwienie, no ale jak ja mam usłyszeć Boga? Skąd mam wiedzieć, co On do mnie mówi? No kochani, to jest konkret. To jest bardzo konkretne słowo. Słowo Boga, Pan Bóg wyszedł naprzeciw naszym potrzebom i można by tak powiedzieć, słowo Jego się zmaterializowało dosłownie w Jezusie Chrystusie, ale także w tym słowie spisanym. Ale to jest żywe słowo, to nie jest powieść, to nie jest taka książka jak powieść czy jakiś inny gatunek literacki. To jest żywe słowo, za tym słowem stoi żywy Bóg, który chce nam opowiadać o swojej miłości. Dlatego tak strasznie ważne jest czytanie Pisma Świętego. Jezus powie, że to jest pokarm. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jak tracimy poczucie sensu, światła, nie wiemy co robić, no to do Boga. Przecież On jest mądrością, On jest logosem, mówi święty Jan, sensem. Któregoś dnia pyta Pan Jezus Piotra, wy też chcecie odejść? Było wielkie odejście w czasie głoszenia. To nie jest tak, że wszyscy poszli za Panem Jezusem. Jak ogłosił Eucharystię, to wielu odeszło od Niego. I Pan Jezus takim smutkiem pyta się apostołów, wy też chcecie odejść? I wtedy Piotr, natchniony znowu przez Ducha Świętego, mówi, Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty masz słowa życia wiecznego. I my te słowa mamy. Karmimy się tymi słowami? Czytamy? Dzisiaj Pan Jezus pyta, czy nigdy nie czytaliście w Piśmie Świętym? Bracia i siostry, może tak jest z niejednym, że nigdy nie czytaliśmy w Piśmie Świętym. No to winnica za chwilę może być zniszczona, zburzona. Za chwilę nie będziemy wiedzieć, zostanie zburzone ogrodzenie. Za chwilę zaczną wchodzić w nas idee, które pod płaszczykiem nawet często dobroci, pokoju, przyjaźni będą nas tak naprawdę dewastować. Za chwilę zaczną przychodzić do nas wilki w owczej skórze. Za chwilę nie będziemy potrafili rozeznać już, co jest dobre, a co jest złe. To jest realne niebezpieczeństwo. Dlatego Pan nam zostawił ten wielki dar. Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie Świętym? No właśnie. Pan myślę, że chce nas zachęcić naprawdę do tego. To jest cała Biblia, cała jest słowem o Jego miłości i o tym, co zrobić, żeby tej miłości nie zmarnować. I żeby miłość w nas, która jest i do której jesteśmy stworzeni, żeby się rozwinęła. Jeden ze starych świętych ojców z IV wieku głosił kazanie, posłuchajcie, bo to myślę ciągle jest aktualne. Niektórzy z was mówią, IV wiek, nie jestem mnichem, nie jestem zakonnikiem, mam żonę, dzieci i muszę się troszczyć o sprawy swojego domu. nie mam czasu na czytanie Pisma Świętego. Takie mówienie, odpowiada święty Jan Chryzostom, wszystko niszcz. Uważasz, że lektura świętych pism jest zastrzeżona tylko dla mnichów, a tobie byłaby bardziej potrzebna. Ten, kto żyje w środku świata i każdego dnia przyjmuje od niego rany, znacznie bardziej potrzebuje lekarstw. Dla niego Słowo Boże jest lekarstwem. Istnieje jeszcze większe zło od nieczytania Pisma Świętego, mniemanie, że lektura jest niepotrzebna i niczemu nie służy. Benedykt XVI dobrze o tym wie i dlatego do młodych w 2006 roku powiedział: młodzi drodzy, zachęcam was, abyście wchodzili w zażyłość z Biblią, abyście trzymali ją w zasięgu ręki tak, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa.
I o tym będzie przez najbliższe dni. Chcemy razem z wami gdzieś odkryć moc doświadczenia żywego Słowa. Chcemy, żebyście przez te najbliższe dni też odkryli, że to Słowo naprawdę jest w stanie pokazywać kierunek naszego życia. Że naprawdę Pan Bóg przez to Słowo chce bardzo konkretnie pomagać nam odkrywać, kim jesteśmy w Jego oczach. I do tego, co tutaj się będzie działo, jakoś chcemy wam zaproponować taką wielowiekową tradycję Lectio Divina, czyli właśnie sposób czytania i rozumienia Pisma Świętego dla każdego z was, jako takie narzędzie do tego, żeby odkrywać moc tego Słowa, no i właśnie jego żywość, tego, że ono naprawdę przez te wszystkie obrazy jest w stanie pomagać nam odkrywać żywego Boga.